W studio pani Ewa Polak-Pałkiewicz. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Autorka wielu książek, ale ostatnia i najnowsza katedra dotyczy kryzysu w Kościele powszechnym, w Kościele katolickim. Ten kryzys pani zauważyła. Jakie są jego przejawy?
To jest kryzys bardzo wielopłaszczyznowy. Jednym z głównych przejawów, zresztą ta sprawa mnie najbardziej chyba frapowała, żeby napisać tę książkę, to właśnie przemieszałam sobie przede wszystkim zagadnienie języka, jakim posługujemy się my jako katolicy, jako ludzie Kościoła. Ten język się bardzo znacząco zmienił. Od czasu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od zakończenia Soboru Watykańskiego II, zaczęliśmy mówić językiem, powiedziałabym, niejasnym. Językiem, którym brakuje zdecydowanych, prostych kategorii.
Przykład?
Brakuje często logiki. Na przykład charakterystyczny zwrot z dokumentów zresztą Kościoła. Spojrzeć na to inaczej, a przez to głębiej. To jest przykład takiej pułapki językowej, w którą łatwo się wpada, bo coś, co jest głębokie z jednej strony pociąga, prawda? Coś, co jest inne, też wabi jakąś nowością. Podczas gdy Kościół, nauka Kościoła, doktryna, to są właśnie rzeczy niezmienne, to są rzeczy stałe. I teraz proszę zauważyć, z jaką ciekawą operacją mamy do czynienia. Cała współczesna kultura jest nastawiona na to, żeby coraz bardziej nas oszołamiać tymi rzeczami nowymi, prawda? Coś jest zapowiadane, że będzie, stanie się, prawda? Coś przyjdzie, coś się wreszcie zmieni. Dojdziemy do czegoś. Jest jakaś wizja docelowego punktu, który jawi się jako coś znacznie bardziej atrakcyjnego niż to, z czym mamy do czynienia. I podobnie jest z przygodami, że tak powiem, wokół doktryny Kościoła, która w oczach wielu ludzi wierzących jest czymś, co podlega fluktuacjom, co podlega zmianom, co ewoluuje, prawda? No i z tego powodu zaczynają się takie tereny grząskie. Zaczynamy wstępować na teren bagnisty. Nic już nie jest takie samo w Kościele, można powiedzieć, prawda? Ciągle mamy do czynienia z jakimiś szokującymi wydarzeniami czy
obrazami.
No na przykład to, co się wydarzyło w czasie ostatniego synodu amazońskiego, prawda? Już nie chcę w tej chwili powtarzać tego, bo to są rzeczy dość znane. Poza tym mówienie o tym wcale nie jest rzeczą dobrą. Nie uważam, że należy się jakoś tak specjalnie, tak powiem, angażować emocjonalnie w te wszystkie obrazy, no ale wiadomo, co się wydarzyło między Bazyliką Watykańską, między mostem na Tybrze i samym Tybrem, w którym wylądowały w pewnym momencie pogańskie figurki takiego bóstwa, które zresztą no wcale nie jest tylko taką niewinną, po prostu niewinnym symbolem płodności, tylko to bóstwo ma swoje zakorzenienia takie historyczne i odniesienia do bożka, który był czczony przez Azteków.
I to są wszystko znaki, które pani odczytuje jako rewolucja w Kościele, bo tak jest pod tytuł książki Kafe Katedra, szkice o rewolucji w Kościele.
Tak, z tym, że chciałabym, żeby pan i żebyście państwo nie sądzili, że jestem jakimś ekspertem od Kościoła, prawda? Ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem, jestem katolikiem i po prostu Kościół to jest dla mnie rzeczywistość bardzo, że tak powiem, i konkretna, ale także szeroka, bo jesteśmy wszyscy w Kościele, wszyscy jesteśmy za Kościół odpowiedzialni. Więc z punktu widzenia swojej wiary doszłam do wniosku, że rzeczy, które jak gdyby istnieją w pewnym tle, ale nie są wydobywane, nie są zauważane tylko dlatego, że nie mamy języka, żeby o nich mówić. To jest też sprawa szalenie tutaj istotna, bo no z uwagi na ogromne znaczenie autorytetu w Kościele, podstawową funkcję autorytetu, prawda? Prawda jest w Kościele przekazywana poprzez autorytet. I my tą prawdę przyjmujemy, dlatego że przyjmujemy autorytet Kościoła. I teraz mówienie o tym, co nas rzeczywiście jako ludzi wierzących bardzo niepokoi i martwi, no, łączy się z wielkim ryzykiem osłabienia tego autorytetu. Więc ta książka, którą napisałam, nie jest książką łatwą ani dla autora, ani dla, no, mam wrażenie, że i dla czytelników w pewnej mierze, bo jest to książka jednak pełna takiego, no, bólu, prawda? Nie da się pisać o tym w sposób felietonowy.
Ale ten ból i ten niepokój, skąd się bierze?
No, bierze się stąd, że my jesteśmy po prostu osobami delikatnymi. Sfera duchowa to jest sfera, no, ogromnej takiej subtelności, delikatności. Tutaj bardzo łatwo jest poranić się, ranić kogoś, prawda?
Ale co w tej sferze zadaje pani ból? Co panią niepokoi?
To chyba co wszystkich nas niepokoi, prawda? Czyli to, że osoba, która najbardziej jest kochana, można powiedzieć, w Kościele, prawda? Nie tą miłością taką uczuciową, bo o tym nie mówimy, ale tą miłością rozumową, bo jest to centralna postać w Kościele, prawda? Piotr, skała, prawda? Że właśnie ta postać zadaje nam tyle, że tak powiem, pytań, tyle budzi wątpliwości.
Jakich pytań, jakich wątpliwości? Mówimy o Ojcu Świętym Franciszku teraz.
Tak, ale mówimy generalnie o posłudze Piotrowej, prawda? Bo też proszę zauważyć, że ja w mojej książce nie koncentruję się na jakichś rewelacjach dotyczących jednej osoby historycznej, właśnie tej na przykład obecnego Ojca Świętego, prawda? Ja pokazuję pewną tendencję, która jest obecna już od kilkudziesięciu lat. Czyli Ojciec Święty z powodu tego, że na soborze zmieniono szereg elementów doktryny, prawda? Zmieniono w sposób taki oczywiście niewerbalny, czyli jak gdyby to zostało w jakimś sensie ukryte, to nie zostało wydobyte, tak, prawda? Nie powiedziane było, że teraz dokonujemy zmiany, prawda? Ojciec Święty już nie będzie rządził Kościołem tak, jak rządził do tej pory. Ale de facto to się stało, ponieważ wprowadzono zasadę kolegializmu. Czyli Ojciec Święty wykonuje swoją władzę razem z kolegium biskupów w o wiele większym stopniu, niż było to do tej pory, kiedy papieże naprawdę rządzili jako monarchowie absolutni. Oczywiście słuchali głosu biskupów, były różne rady, prawda? I Ojciec Święty był bardzo zainteresowany, najbardziej można powiedzieć, żeby w Kościele słyszany był ten głos innych pasterzy, prawda, biskupów. Niemniej właśnie samo sprawowanie władzy i sam autorytet Ojca Świętego jak gdyby obniżył się o kilka poziomów, prawda? To już jest troszkę inna zasada. Tak, z tego punktu widzenia mamy do czynienia z czymś, no, zupełnie nowym, prawda? I to wcale nie jest takie łatwe dla wierzącego człowieka zobaczyć, że Ojciec Święty, no, popełnia błędy, mówi rzeczy, które trudno jest przyjąć. Ale dla usprawiedliwienia z pewnością ważne jest, żeby sobie uświadomić, że kolegializm jest zasadą, która bardzo dużo tutaj wniosła czegoś kompletnie nowego.
I o tym jest ta książka. To ostatnie pytanie, jakie pani zadam w dzisiejszym Poranku Wnet, to czy pani będzie z tą książką na Jarmarku Wnet? Wybiera się pani, czy też nie?
Tak, wybieram się i książka z pewnością będzie, tylko nie wiem, czy ja będę fizycznie, czy będę tylko w postaci, no, nazwiska na okładce książki, prawda? Ale w każdym razie na pewno będę, tak powiem, duchowo. Bardzo się cieszę, że książkę państwo objęliście patronatem i że będzie mogła być obecna na jarmarku przed świętami Bożego Narodzenia.
Ale ja mam nadzieję, że razem z autorką jest sobota, jest niedziela, od 9 do 17 w sobotę, od 9 do 15 w niedzielę można przyjechać nawet z Krakowa na ten jarmark wnet, proszę pani.
To jest wszystko bardzo kuszące i z pewnością dokonam wszelkich starań, żeby być.
A poza tym, kupiła pani mak?
Nie.
Kupiła pani żurawinę?
Prawie nic nie mam na Wigilię.
Karpia pani ma?
Suszonych nie. Grzybów.
Suszone owoce ma pani. To wszystko będzie na jarmarku. Po prostu w jednym miejscu. Nie trzeba chodzić do sklepów, tylko przyjechać na jarmark wnet, do konesera, zrobić zakupy, podpisać książki, uśmiechnąć się, uczestniczyć w życiu tej wspólnoty, naszej wspólnoty słuchaczy Radia Wnet.
Bardzo piękna perspektywa.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ewa Polak Pałkiewicz, autorka książki Kafe Katedra, była gościem poranka Wnet, a teraz może tak, patrzy pani na zegarek, 8:48 i 59 sekund, nasz zegarek się spóźnia o 0,4 sekundy. W poranku Wnet zaśpiewa Maria Carey. Kawa i herbata z Rwandy i Fundacja Salvati będą na jarmarku Wnet. Będzie też Kurier Wnet, ostatni numer, ale też będzie coś, co się nazywa Manufaktura Lecha. Lech Rustecki tworzy radia, proszę państwa, i warto przyjść i warto zobaczyć to rękodzieło Lecha Rusteckiego. A teraz już na poważnie, gościem poranka Wnet jest Joanna Potocka.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani. I opowieść o kimś, kto gdyby dzisiaj żył, a właściwie żyje, by obchodził 120 urodziny, pani Teresa Grodzińska.
Przychodzę do państwa ze wspomnieniem najpiękniejszej bohaterki wojny polsko-bolszewickiej. Teresa Grodzińska, bo rzeczywiście o niej tu mowa, urodziła się 20 grudnia, także dzisiaj są dokładnie jej imieniny, 120 lat temu. W 1919 roku obchodziła swoje 20 urodziny. Była śliczną, młodą dziewczyną, kruchą i delikatną. A wokół niej trwała wojna polsko-bolszewicka. I polski żołnierz wykrwawiał się na froncie. Brakowało dramatycznie służb sanitarnych. Teresa postanowiła, że do wojska dołączy jako sanitariuszka. Przerwała studia ogrodnicze w Warszawie i po krótkim kursie w szpitalu ujazdowskim zaciągnęła się na front razem ze swoją kuzynką Janiną Zdziarską i siostrą Janiny, lekarzem frontowym Marylą Zdziarską. Wszystkie dziewczyny były młodziuteńkie. Ta lekarka, właściwie studentka medycyny, miała lat 21, a Janka Zdziarska 18. I te dziewczyny wszystkie razem walczyły pod Chrubieszowem w 4. pułku piechoty Legionów. Teresa jest pierwszą damą Virtuti Militari odrodzonej Rzeczpospolitej. Dostała to zaszczytne odznaczenie jako pierwsza kobieta właśnie w II Rzeczpospolitej. Za męstwo na polu chwały wynosiła ciężko rannych żołnierzy na własnych plecach przez płonący most na rzece Huczwie pod Chrubieszowem. I rzeczywiście był to czyn niezwykły. Jej dowódcy wkrótce potem złożyli wniosek o odznaczenie. Niestety Teresa nie dożyła otrzymania tego orderu Virtuti Militari. Odbierała go już jej matka nad jej trumną. Teresa zginęła w nocy z 1 na 2 września 1920 roku, bestialsko zamordowana przez bolszewików, którzy parę dni wcześniej wzięli ją do niewoli, a tej nocy zamknęli w jakiejś chałupie czy stodole pod Chrubieszowem i próbowali zgwałcić. Teresa chwyciła siekierę, zabiła dwóch z oprawców i zginęła rozsieczona szablami. Teresa była postacią przyrównywaną do Orląt Lwowskich w II Rzeczpospolitej. To była jednym z symboli walczącej młodzieży polskiej, harcerką, bohaterem, wielką bohaterką rzeczywiście. I poświęcono jej zarówno wiele artykułów, jak i tabliczki w murze Wawelu, tablice w miejscu, gdzie się uczyła, gdzie zdobywała wykształcenie. Po wojnie nie można było o niej mówić. Tabliczki zostały zniszczone, pamięć o Tereni zachowała się wyłącznie w rodzinie. I teraz to się zmieniło. 15 grudnia w ostatnią niedzielę były wspaniałe obchody w Radomiu. Biskup polowy Wojska Polskiego celebrował mszę świętą poświęconą właśnie jej 120. rocznicy urodzin. Było wielu oficjeli, był pan prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan prezydent Andrzej Duda objął te obchody patronatem narodowym. Przepiękny list napisał pan premier Mateusz Morawiecki. Było wojsko, była młodzież, były też delegacje spod Chrubieszowa. To było bardzo wzruszające, że młodzi rekonstruktorzy i ich opiekunowie ze szkół i włodarze gminy przyjechali uczcić pamięć bohaterki, która zginęła na ich terenie. Były to naprawdę bardzo wzruszające obchody i przyszłam tutaj właśnie z takim, raz żeby się podzielić z Państwem wspomnieniem o Teresie, bo wydaje mi się, że to postać świetlana i rzeczywiście warto o niej pamiętać. Dlaczego, to może zacytuję króciuteńki fragment pamiętnika kobiety lekarza batalionu w okopach Marii Zdziarskiej-Zaleskiej z 1934 roku. Maria Zdziarska, kuzynka i lekarz 4. Pułku Piechoty, tak oto pisze o Tereni. Bohaterska ta obrona i tragiczna śmierć wyniosła Terenię do symbolu Polki, stwierdzając jeszcze raz głośno, niezbicie, że Polka kochająca swą ojczyznę w każdej chwili gotowa jest oddać dla kraju życie swe, ale nie swoją cześć.
Powiedziałaś o tym, że w czasach komunizmu to wspomnienie zostało przechowane w rodzinie, czy jakieś zostały materialne ślady jej życia, jakieś zdjęcie, fragment listu?
Zostały znane mi dwa zdjęcia. Ja jestem w posiadaniu jednego, bo Terenia Grodzińska to jest moja ciodeczna babka, siostra mojej babci rodzona. Pamiątek materialnych nie ma, bo ten świat, w którym żyła, dojrzewała, umarła Terenia Grodzińska, uległ ostatecznej zagładzie po 1945 roku i wraz z tą zagładą uległy zagładzie również pamiątki, ich większość. Ale muszę powiedzieć, że pamięć odradza się, bo właśnie pod Chrubieszowem są upamiętnienia bitew z wojny polsko-bolszewickiej, które tam wtedy w tym 20 roku toczyły się i Terenia pojawia się w rekonstrukcjach. Została zasadzona sosna ku jej pamięci. Ma być otwarta izba pamięci w tej wsi, w której zginęła. Wmontowano z powrotem jedną z dwóch tabliczek, jak gdyby taką połączoną tabliczkę w mur oporowy Wawelu. Z powrotem w jej dawnym gimnazjum w Radomiu pojawiła się tablica upamiętniająca Teresę. W Warszawie nie ma tablicy, która kiedyś była i mam nadzieję, że w tym roku to niedociągnięcie zostanie naprawione. Ale generalnie pamięć o Teresie coraz szerzej pojawia się w przestrzeni publicznej, a rzeczywiście to była bohaterka na miarę Inki II wojny światowej. Tych bohaterek, kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej było więcej. I muszę tu powiedzieć z wielką dumą, że do pokoju, do traktatu ryskiego w marcu 1921 roku dwie kobiety zostały odznaczone orderem Virtuti Militari. Obie z nich to moje cioteczne babki, właśnie Terenia Grodzińska, a druga to Maria Zdziarska-Zaleska, o której już tu dzisiaj wspominałam, lekarka z 4. Pułku Piechoty Legionów. Także tych kobiet potem było więcej, ale w czasie trwania wojny tylko dwie zostały tak wysoko docenione.
To skoro mówimy o kobietach, które walczyły o wolną, niepodległą Polskę, które miały wypisane to w sercu na sztandarach, które niosły pomoc, to powiem, że dzisiaj idę na pogrzeb też cioci Krystyny Brzozowskiej, łączniczki AK, pseudonim Nasza, to jest to pokolenie Armii Krajowej, które odchodzi. My jesteśmy w budynku Pasty, właściwie każdego dnia widzimy tutaj nekrologii. To jest pokolenie, które teraz jest powyżej 90. Także w czasie tych świąt możemy pomyśleć właśnie i o tym pokoleniu, i o tych bohaterach, i o Tereni, jak ją nazywasz, to świadczy o tym, że jest ci osobą bliską.
Jest mi osobą bliską i mam nadzieję, że stanie się osobą bliską wszystkim, którzy będą w jakiś sposób zainteresowani historią wojny polsko-bolszewickiej, bo to takie osoby, wzór ich życia, ale również wzór, to zdarzenie, ta męczeńska śmierć, były podwalinami wychowania tych, którzy potem walczyli w II wojnie światowej na wszystkich frontach. To jest ten ciąg pokoleń Polaków, którzy życie swoje i swoje siły oddawali ojczyźnie. I rzeczywiście wnuki muszą pamiętać dokonania swoich dziadów i babek, ale to muszą być godne czyny tej pamięci.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Joanna Potocka była gościem poranka, na zegarze godzina 9:05.
Przegląd prasy.
I zaglądamy właściwie nie do prasy, a do pamięci Łukasza Jankowskiego, tej pamięci z ostatnich 24 godzin. Łukasz Jankowski, studio, dom i Sejm. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wystarczy pamięć ostatnich 12 godzin. Komisja Sejmowa Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła swoje posiedzenie dzisiaj o godzinie 5:08. No ile mnie pamięć nie myli, tyle trwało procedowanie od 19:30. Tyle trwało debatowanie, dyskutowanie i praca nad ustawą, która zmienia prawo o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i kilku innych ustawach. Ustawa ta miała dyscyplinować sędziów, została poprawiona, ale najpierw była długa i żmudna dyskusja. Zaczęło się od fali wniosków formalnych ze strony opozycji, która chciała albo przerwy, albo ponownego przepracowania projektu. Jest taka formuła w regulaminie Sejmu, że jeżeli ustawa, jeżeli projekt poselski budzi wątpliwości co do jego skutków, zwłaszcza finansowych, to można się, to komisja sejmowa może się zwrócić do marszałka Sejmu o jeszcze ponowne przepracowanie na sali plenarnej projektu ustawy, aby go zmienić. Te wszystkie wnioski by przepadły, potem trzeba się przepychać o to, jak długo posłowie mają zabierać głos. Padł wniosek najpierw pierwszy, żeby ograniczyć czas wypowiedzi do 1 minuty. Po 2 godzinach padł kolejny wniosek, żeby ograniczyć czas wypowiedzi do 1 minuty. Również przyjęty, dużo chaosu, dużo emocji, dużo nerwów. Opozycja pewnie liczyła na to, że za murami Sejmu będzie ją wspierać opozycja uliczna. Z tego nic nie wyszło. Wczoraj wczorajsza manifestacja, która się rozpoczęła około godziny 18.30, zgromadziła kilkadziesiąt, może ponad 100 osób, które dość szybko się rozeszły, więc posłowie opozycji zostali sami na sali posiedzeń sejmowych, sami z batalią o to, jak poprawić ich zdaniem projekt, który jest niekonstytucyjny. 3:15 trwały debaty, zgłaszanie poprawek, pytania, czy ten projekt da się poprawić. Wśród poprawek 80, to jest właśnie opozycja, do tego dołączyło 22 poprawki, które zaproponowali sami posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i te poprawki zostały przyjęte. One dość znacząco zmieniają projekt, który jego pierwotne brzmienie. Po pierwsze, co czasami ucieka trochę uwagi dziennikarzy sejmowych i opinii publicznej, wzmocniono pozycję i zakres działania dwóch nowo powołanych izb Sądu Najwyższego, czyli Izby Dyscyplinarnej i Izby Spraw Nadzwyczajnych. Izba Dyscyplinarna chociażby dostała w swoich nowych prerogatywach, będzie mogła orzekać o odebraniu immunitetu sędziemu. Do tej pory było to kompetencja organu w ramach sądu, gdzie w ramach sądów okręgowych, w ramach sądów rejonowych, teraz to przechodzi do Izby Dyscyplinarnej, która zostanie znacznie wzmocniona. Niektóre elementy, niektóre zapisy, które budziły wątpliwości, zostały poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie poprawkami partii Porozumienie z tej ustawy wyłączone, jak chociażby z obowiązek podawania do publicznej wiadomości działalności sędziów w internecie, kto jakie konto prowadzi, co o nim pisze, to wszystko miało być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Ten zapis wypadł. Bardzo istotnie został przeformułowany zapis, który mówił o karach dyscyplinarnych sędziów za niestosowanie się do przyjętych ustaw oraz do podważenia statusu innych sędziów. On został skrócony, złagodzony, ale tylko po to, żeby trybunały unijne, żeby Komisja Europejska mniej miała możliwości do widzenia uchybień albo niedociągnięć w tym projekcie. Zostało to sformułowane tak, że sędzia nie może podważać kompetencji innego sędziego czy zależności podwładny kierujący sądem, oraz został utrzymany zapis, że nie może kwestionować ustaw przyjętych czy obowiązującego prawa w Polsce. O godzinie 4:15.
Poczekaj, jeszcze na chwilę zatrzymajmy się. Czy sędzia będzie mógł odmówić stosowania przepisu ustawy zgodnej z konstytucją? Czy taki przepis, który miał o tym to regulować, został? Czy to jest chyba artykuł 107. Czy został?
Słynny artykuł 107. Już wchodzimy na chwilę głębiej w ten projekt. Wypadła fraza, która mówiła o polskiej konstytucji, wypadła fraza, która mówiła o przyjęciu ustawy przez Sejm, ale to dlatego, żeby nie budzić wątpliwości, że polskie sądy mają nie stosować prawa europejskiego, żeby nie tworzyć jakiegoś wyłomu między prawem wspólnotowym a prawem krajowym, tak żeby ewentualny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mógł takiej ustawy zakwestionować. Po zmianie, szybko zacytuję, bo mam tą poprawkę przed oczyma, przepis brzmi następująco, że sędziowi grozi kara dyscyplinarna, w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczpospolitej Polskiej i konstytucyjnych organów. Tak to zostało sformułowane. Do tego jeszcze jest zapis, że sędziowie będą pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie będą mogli w ramach już tej przyjętej z poprawkami przez komisję projektu ustawy, sędziowie będą mogli także odpowiadać dyscyplinarnie za działania kwestionujące istotne stosunku służbowego wśród sędziów.
Czyli ten artykuł 107 został i mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli zakwestionują porządek konstytucyjny w Polsce i porządek prawny. Mogą. Czy nie mogą?
Ten fragment się został moim skromnym zdaniem opartym o rozmowę z posłami, którzy głosowali, z legislatorami sejmowymi, będą mogli. Taki jest stan po komisji sejmowej, stan na godzinę 9:13, ale pamiętajmy, że przed nami jeszcze drugie czytanie, przed nami jeszcze trzecie czytanie. Pewnie dzisiaj na sali plenarnej padnie wniosek, żeby od razu po drugim czytaniu przejść do trzeciego czytania, czyli do głosowania. I dzisiaj ustawa będzie przyjęta przez Sejm.
I o tym wszystkim będzie by mówił i opowiadał Łukasz Jankowski w południu i w popołudniu wnet. Nieprawdaż?
Tak jest.
Bardzo się cieszę.
To się akurat zgadza.
Łukasz Jankowski za chwilę wypije kawę, zje dwie kanapki, żeby móc w Sejmie.
I trochę się wyśpi.
Nie przesadzaj. Nie przesadzaj ze snem.
Przez kwadrans chociaż.
Bierz przykład z Tomasza Wybranowskiego, który nigdy nie śpi. Studio Dublin za chwilę na antenie. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. No czasami zdarzy mi się spać, ale ostatnio nie, to z wielu powodów, bo przecież jutro ważne programy, nie tylko dla mnie, ale również dla radia, a za chwilę studio Dublin przecież. Jaka pogoda w Dublinie, powiedz mi, w Warszawie, przepraszam.
W Dublinie słońce,
ciepło, choć
plus 30
zimno,
stopni.
Nie pada, choć chmury.
Tak?
Jeszcze raz.
No to uwaga, zaczynamy. Ja mówię, jaka jest pogoda w Dublinie, a ty powiesz, czy to jest prawdziwe. W Dublinie słońce, temperatura plus 14 stopni Celsjusza, nie będzie padać. Dublińczycy zadowoleni z życia wędrują po morskich plażach i przyglądają się na płynące do portów statki.
No jest to trochę prawdziwe. Rzeczywiście nie będzie padać. Temperatura plus 5, choć 3 stopnie odczuwalne. Ciśnienie spada 978 hektopaskali. Natomiast o tych przyglądających się, wpływających promach do dublińskiego portu będzie informacja a propos działalności i prac służb konsularnych, ale nie uprzedzam faktów. Natomiast rzeczywiście przebija się słońce, bo wschód słońca w Dublinie o 8:36, więc jeszcze jest bardziej niż szaro. No a jutro powitamy wreszcie moją ukochaną astronomiczną zimę.
Studio Dublin, Tomasz Wybranowski. Za chwilę na antenie Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości podziękuję. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą. Oczywiście zapraszam Państwa na Jarmark Wnet. Tomasza Wybranowskiego na Jarmarku Wnet niestety nie będzie, ale właściwie będzie, no bo w końcu radio jest i tu, i tam. Na Jarmarku Wnet wielu autorów, wiele smakołyków, wiele atrakcji, a przede wszystkim warto, żebyśmy byli razem, żebyśmy spotkali tych, którzy nas słuchają, słuchaczy i słuchaczki, jak mówi Tomasz Wybranowski Radia Wnet, żebyśmy wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i żebyśmy taki jeden z punktów kulminacyjnych będzie o godzinie 11:00. Wtedy wręczymy taką pierwszą nagrodę Radia Wnet dla osoby, którą cenimy i którą wyróżniamy w tym życiu społecznym i w życiu politycznym. Tyle miałem do powiedzenia dzisiaj w poranku Wnet. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Miłego dnia z Tomaszem Wybranowskim. I jeszcze jedną audycję zapowiem. Riksza Miłosierdzia o godzinie 15:00 wyruszy z Krakowa. Warto wsiąść na Rikszę Miłosierdzia i też przejechać się przez godzinę, myśląc o tym, co jest ważne.